Chwała Bogu. Kochani, wy jesteście przed tym komfortowym czasem ferii. My już niestety ten czas już kończymy. Lubuskie właśnie dzisiaj ma ostatni dzień ferii. W poniedziałek ruszamy. Nasze dzieci ruszają do szkoły, a my zarazem z nimi w Kierat. Tej codzienności nauki. Macie niesamowicie inspirującą kazalnicę. Fajna. Także stoimy też przed zakupem społeczności, też jakiejś nowej mównicy, także niesamowicie inspirująca. Myślę, że ułatwi mi to, z czym dzisiaj do was przyjechałem, z czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Macie swoją do odsprzedania, tak. Gdybyście tak mieli możliwość na chwilę pomyśleć sobie, cofnąć się troszeczkę, pomyśleć o jakichś ostatnich sytuacjach, może o jakichś ostatnich rozmowach, które żeście toczyli, o sytuacjach, w których byliście. Jakie stwierdzenie byłoby ci bliższe? Co nasuwa ci się na usta, z czym się bardziej utożsamiasz z taką sytuacją? Z jaką odpowiedzią? Gdy rozmawiasz z kimś, gdy ktoś do ciebie coś mówi, czy ty masz możliwość powiedzenia czegoś, coś ci bliższe? Powiedz, proszę mi całą prawdę, czy może mówisz, nie, ja nie chcę tego słyszeć, proszę, nie mów mi tego, ja nie chcę znać prawdy. Spróbujcie tak przez chwilę odnaleźć się w takiej sytuacji, jak to jest. Myślę, że jak rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem, to mówi, przynajmniej my, mamy dwóch synów, synu, chcę znać całą prawdę, powiedz, jak było. Natomiast syn wychodzi z założenia, może lepiej, żebyście nie wszystko wiedzieli. I w zależności od sytuacji, człowiek często staje i zaczyna się konfrontować i zaczyna sobie utożsamiać się z czymś i mówi, albo proszę, powiedz mi całą prawdę, chcę ją całą znać, a niekiedy mówi, nie, ja nie chcę znać prawdy. Chciałbym dzisiaj mówić o znaczeniu prawdy w życiu człowieka wierzącego. Nie będę odkrywał przed wami prawdy, ale chciałbym dzisiaj skupić się na tym, co powoduje przyjęcie prawdy w życiu i też do czego doprowadza ignorancja prawdy, nieprzyjęcie prawdy odnośnie życia, odnośnie tego, co Bóg uczynił, co chce uczynić w życiu. Jest to dla mnie temat fascynujący. Jest to temat, który jest żywy, jak mogę obserwować, jak ludzie, którzy przyjmują prawdę Bożego Słowa, jak ludzie, którzy przyjmują to, co Bóg dla nich ma, wprowadzają to w życie, jak to wydaje owoc w ich życiu. A z drugiej strony myślę, że możemy też obserwować, jak ludzie zamykają się na prawdę, nie przyjmując ją i powoduje to, że ich życie nie ulega zmianie i stają się zamknięci. I to, co jest takie znaczące odnośnie prawdy, że człowiek często żyje obok prawdy na temat swojego życia. I ta sytuacja może być sytuacją celową, ponieważ wydaje się człowiekowi, że nie znając prawdy, będzie mu się żyło łatwiej. Ale też niestety często życie obok prawdy jest życiem w takiej nieświadomości. Brak poznania, brak osoby, która może nam pokazać prawdę. Była taka historia człowieka, który nazywał się Hiro Onoda. Japoński żołnierz. Grudzień 1944 roku, wojna japońsko-amerykańska, Człowiek ten, Hiro Onoda, zostaje mianowany na porucznika i dostaje przydział na Filipiny do brygady wojska japońskiego, gdzie zadaniem tej brygady miało być zniszczenie portu, lotniska przed tym, zanim Amerykanie tam będą desantować, przeprowadzą desant na wyspę. Jednak po krótkim czasie ten desant amerykański był tak zmasowany, że z całej tej brygady, gdzie był ten Hiro Onoda, zostało zaledwie kilkunastu żołnierzy. Onoda w międzyczasie pobytu na tej wyspie, na Filipinach, spod porucznika staje się porucznikiem i wraz z trzema kolegami, z trzema podwładnymi z tej rozbitej brygady postanawia walczyć i wykonać rozkaz, który miał, aby uniemożliwić Amerykanom desant na Filipinach. Oprócz tych kilku osób na wyspie jeszcze ukrywało się kilkunastu japońskich żołnierzy. I akcja toczy się tak, że tworząc taki mały oddział partyzancki, walczą i nękają zdecydowanie, jak mogą i kiedy mogą Amerykanów, Filipińczyków, policję filipińską. Aż przychodzi październik 1945 roku, kiedy już Japonia skapitulowała po znanych wydarzeniach, po ataku na Hiroszymę. Bezwarunkowa kapitulacja Japonii. Jednak cały czas Onoda i jego koledzy walczą na Filipinach. W każdym z tych starć odnoszą jakieś rany, giną kolejne osoby. Ta ich liczebność się skurcza. W październiku 1945 roku znajdują ulotkę, która wzywa wszystkich ukrywających się żołnierzy do ujawnienia się, ponieważ wojna już się zakończyła. Jednak oddział Onody stwierdza, że to amerykańska ulotka propagandowa i należy ją zignorować i nie należy w nią wierzyć. Kolejna ulotka znalazła się dwa miesiące później. Była ona już podpisana przez dowódcę armii japońskiej, generała, i informowała o zakończeniu wojny oraz wzywała dalej żołnierzy do złożenia broni. To również Onoda i ci jego towarzysze zignorowali. Uznali, że ten generał musi być zdrajcą i tak naprawdę dalej muszą walczyć. Sytuacja dochodzi do tego, że dalej toczą potyczki, dalej atakują, dalej nękają ludność Filipin. I w wyniku tych potyczek zostaje sam Onoda, jeden jedyny, który dalej wierzy w słuszność swojej sprawy i walkę. Kolejne ulotki, które się pojawiają nad lasem tropikalnym rozsypane, które wzywają do oddania się, do poddania się, do rezygnacji z walk, Onoda odrzuca, nie przyjmuje tego. Dobiega rok 1974. Młody człowiek o nazwisku charakterystycznym japońskim Suzuki, awanturnik, podróżnik, postanowił sobie w życiu osiągnąć trzy cele. Zobaczyć porucznika Onodę, zobaczyć pandę i złapać yeti. I zaczął od tego, że postanawia odnaleźć Onodę. Trafia on w tym buszu na tego Onodę, jednak dalej sam nie jest przekonujący. Dociera on do majora, który był przełożonym Onody i ściąga go na tą wyspę i konfrontuje Onodę razem z tym majorem. I ta historia jest opisana w książce. Pozwólcie, że przeczytam wam kawałek, fragment tego. Zaszeleściły zarośla i z dżungli wyszedł mężczyzna w sile wieku. Był potwornie brudny, twarz miał pociętą ukąszeniami owodów. Ubrany był w łachman, który z trudem można było rozpoznać resztki munduru. Przez ramię miał przewieszony, poszczępiony wojskowy plecak, a w prawej ręce trzymał karabin. U jego boku kołysał się długi samurajski miecz. Stanął na skraju dżungli i spojrzał na dwóch oczekujących go ludzi. Jeden był młokosem o zawiadackiej twarzy, ubranym w dżinsy i podkoszulek. Drugi był starszym człowiekiem, około 60-letnim. Miał na sobie wypłowiały mundur z dystynkcjami majora japońskiej armii. Na jego widok obdartu z dżungli stanął na baczność i zasalutował. Major przemówił: poruczniku Onoda, wojna zakończyła się 29 lat temu, a my ją przegraliśmy. Rozkazuję wam złożyć broń. Zamek karabinu szczęknął metalicznie i na ziemię zaczęły wypadać naboje. Człowiek nazwany porucznikiem Onoda zrzucił plecak, z którego wypadło jeszcze kilka granatów. Chwilę potem na plecaku wylądował karabin. Po poranej bruzdami twarzy starego wojownika popłynęły łzy. 29 lat nie przyjmował prawdy na temat sytuacji, która jest. Żadna wiadomość nie docierała do niego. Nikt nie był w stanie przez 21 lat przekonać go, że jest w innej sytuacji, niż rzeczywiście jest wokół niego. Młody człowiek blisko 30 lat swojego życia marnuje na to, żeby ukrywać się w dżungli i toczyć nierówną walkę z wrogiem, którego tak już naprawdę nie ma. Historia tego człowieka później wygląda tak, że nie odnalazł się on w Japonii, wyjechał do Brazylii, tam zajął się hodowlą bydła, i później jakoś zaangażował się w pracę z trudną młodzieżą. Jest to taki jaskrawy obraz tego. Chciałbym, abyście zobaczyli przez ten przykład jaskrawy, jak ludzie ograniczają się w życiu przez to, że nie przyjmują prawdy do swojego życia. Jak wiele szkody, jak wiele ograniczenia, jak wiele zmarnowanych dni i lat może być w życiu człowieka z powodu tego, że nie chce on przyjąć prawdy. Że zakłada, że to, co on wie, jest jedynie słuszną racją i obawia się konfrontacji z kimś innym. Można żyć obok prawdy. Można jej nie przyjmować, można ją ignorować. Jednak pozostanie w kłamstwie spowoduje, że prędzej czy później o to się potkniesz. Ewangelia Jana, 8 rozdział Ewangelii Jana, 31-32 werset, przeczytam wam znany fragment. Jezus mówił: mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczciami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy czyni człowieka wolnym. Poznanie i przyjęcie tego, co Bóg ma do mojego życia, co Bóg ma do twojego życia, nie zamknie cię w jakiejś klatce, ale naprawdę uczyni cię wolnym. Dlaczego ludzie nie przyjmują prawdy? Myślę, że problem ludzi dzisiaj jest taki, że ludzie tak najbardziej w swoim życiu szukają akceptacji. Tego, jacy są, tego, co myślą, tego, co robią, tego, że ktoś zaakceptuje to, jakimi są. Chyba nie jeden z was usłyszał w swoim życiu stwierdzenie takie: ja już taki jestem i nic tego nie zmieni. Musisz mnie zaakceptować takim, jak jestem. Nic tego nie zmieni. I ludzie szukają akceptacji. I to też widać w Kościele. Kościół jest takim miejscem, gdzie przychodzą ludzie, którzy między innymi, przynajmniej widać to po naszej społeczności, gdzie nigdzie nie znaleźli akceptacji. Trafiają w miejsce, gdzie ktoś im okazuje miłość, gdzie ktoś im poświęca czas, ktoś ma z nimi możliwość porozmawiania, ktoś ma możliwość zaproszenia ich do domu. I to jest świetne, to jest wspaniałe i o to chodzi. Ale sama akceptacja to jest za mało. Sama akceptacja człowieka nie zmienia jego życia. I teraz możesz powiedzieć, no jak, no ale Jezus, przecież On był tym, który akceptował ludzi. Nikogo nie odrzucał. Ale zobaczmy pewien fragment z Ewangelii Jana. Od 8 rozdziału 1 wersetu przeczytam wam. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takiej kamieniować. Co ty mówisz? Co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, poczynawszy od najstarszego, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Jezus podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. I gdybyśmy zakończyli ten fragment na tym: Ja cię nie potępiam, byśmy mieli Jezusa, który tylko akceptuje człowieka. Ale Jezus mówi prawdę do jej życia. Jezus nadaje kierunek jej życia i mówi do niej tak: Idź i odtąd już nie grzesz. I dramatem naszym często jest to, że my człowieka akceptujemy w tym, co jest. W jego grzechu, w braku poznania, w złej postawie wobec najbliższych. I często boimy się, żeby powiedzieć prawdę. Z jednej strony akceptujemy, ale z drugiej kończymy to tak jak Jezus i podaje jej receptę na życie. Idź i odtąd już nie grzesz. Ja mam dla ciebie inne życie. Prawda dla ciebie jest taka, że możesz żyć inaczej. Że możesz mnie poznać, możesz mnie zaufać i twoje życie może wyglądać inaczej. Życie człowieka, który jest tylko i wyłącznie akceptowany i któremu się nie podaje prawdy, sama akceptacja nie pcha człowieka do zmiany. My czasami głaskamy ludzi, bojąc się, że ich urazimy, że Ewangelia, że prawda Słowa Bożego ich urazi, spowoduje to, że obrażą się na Boga, obrażą się na nas i staramy się w sposób delikatny podchodzić, głaskając. I są tacy ludzie głaskani, których życie cały czas wygląda tak samo. i nie ma w tym przemiany. Kościół boi się czasami, ja wiem, że nie wasz, boi się powiedzieć czasami prawdę. Myślę, że musimy przestać bać się, że Ewangelia, że Słowo Boże urazi człowieka. My musimy dbać o to, żebyśmy my jako ludzie swoim zachowaniem nie urażali człowieka, ale strach przed tym, że jeżeli komuś powiem o tym, jak mówi to Słowo Boże, jak patrzy na to Jezus, jak mówi prawda, co mówi Bóg do życia, powinno być ograniczane w Kościele. Kościół, my jako ludzie wierzący, nie możemy się obawiać, że prawda urazi człowieka. Jezus często mówiąc, urażał i dotykał ludzi poprzez prawdę słowa. I czasami jest tak, że prawda musi dotknąć, musi urazić, musi zmusić człowieka do tego, że zobaczy, że to nie o to chodzi, żeby był tylko w tym zaakceptowany. Akceptacja nie jest rzeczą wystarczającą. Ale zobaczcie, jak ludzie często, którzy potrzebują akceptacji, skupiają się w gronie ludzi, tych, którzy ich akceptują. Jak człowiek, który ma problemy i nie chce zmienić swojego życia, szuka towarzystwa, które nie będzie mówić inaczej, niż on chce usłyszeć. I ludzie tworzą grupy, zrzeszenia, różnego rodzaju skupiska ludzi, którzy nawzajem się akceptują. Ludzi nawzajem, którzy w swoim towarzystwie czują się dobrze, bo nikt nie burzy ich porządku, nikt nie pokazuje im, że to jest niewłaściwe, że można inaczej. I myślę, że trudno czasami jest docenić ludzi w swoim życiu, którzy są gotowi powiedzieć tobie prawdę. Łatwiej doceniamy, łatwiej szanujemy ludzi, którzy akceptują nas tacy, jacy są, jacy jesteśmy, nie dotykają nas, nie ranią nas w jakiś sposób. Natomiast człowieka, który jest szczery i z miłości, w tej szczerości chce powiedzieć ci prawdę, trudno jest docenić. Czasami ograniczamy się i otaczamy się ludźmi, którzy nas akceptują. I ja sam siebie zachęcam do tego i was zachęcam do tego, żebyście szukali ludzi, którzy nie tylko będą was akceptować, ale abyście zaczęli doceniać ludzi w swoim życiu, którzy będą mówić prawdę do waszego życia. Aby zacząć szanować ludzi i widzieć ich wartość, że poniosą tą odpowiedzialność, poniosą to ryzyko, aby mi, tobie powiedzieć prawdę na temat mojego życia, na temat może czasami moich niewłaściwych zachowań, moich niewłaściwych przyzwyczajeń, może czasami niewłaściwych przekonań. I aby łamać to i zacząć doceniać i być wśród ludzi, którzy są na tyle otwarci, że chcą wnieść coś w twoje życie, a nie tylko akceptację i tylko to ci mówią, co chcesz usłyszeć. Boże Słowo zmienia. Boże Słowo ukazuje prawdę. I wszyscy to przyjmują i wszyscy to wierzą. Gorzej jest, jak zaczynamy mówić, że Bóg jest w stanie powiedzieć coś przez człowieka. I Bóg używa ludzi do tego, abyśmy zobaczyli prawdę i doświadczyli prawdy w swoim życiu. Ale człowiek woli żyć czasami nieświadomie, a czasami żyje w przekonaniu o tym, że on jest posiadaczem prawdy i on ma tylko i wyłącznie wyłączność. I co mi mówisz? Przecież ja wiem lepiej. Ja znam prawdę odnośnie swojego życia. Ja wiem, jak to zrobić. Co mi mówisz? Co mi sugerujesz? Boimy się konfrontacji. Tak naprawdę bojąc się tego, nie wierzysz, że prawda jest sama w stanie się obronić. A mówiąc prawdę, często podnosimy ryzyko. Byli trzej mężowie w Bożym Słowie, którzy nie obawiali się powiedzieć prawdy. Księga Daniela, znany fragment. Przeczytam wam z trzeciego rozdziału kilka wersetów, od 15 zacząwszy. Historia. Gdy więc wtedy usłyszycie głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszystkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeśli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszech i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Niesamowite było to, że Bogu, któremu wierzyli, mówili: jeśli nas wyratuje, to nas wyratuje. Jeśli nas nie wyratuje, to nas nie wyratuje. Ale my ci powiemy prawdę. My temu posągowi nie będziemy oddawać pokłonu w swoim życiu. I prawda niesie to ze sobą ryzyko, że nie będziesz popularny. Możesz nie być popularny. Możesz nie być doceniany. Możesz nie być lubiany. Że może ci ktoś powiedzieć, że twoja szczerość zabija, tak? Ale takie bolące zaszczyki czasami ratują życie. Czasami powodują to, że tak jak ten Anoda zmarnował 30 lat swojego młodego życia, ganiając gdzieś po puszczy z karabinem i z mieczem, tak naprawdę poświęcając się czemuś, co już nie ma sensu i już jest dawno zakończone, stracił lata swojego życia. I niesamowicie inspirującym jest rzeczą to, jak człowiek, który otwiera się na prawdę Bożego Słowa, jak człowiek przyjmuje prawdę Bożego Słowa do swojego życia, jak jego życie może w niesamowity sposób się rozwijać. Jak zaczynają się dziać rzeczy, których czasami sobie nie wyobrażamy, nie jesteśmy w stanie tego widzieć, odczuć. Ewangelia Jana, zbliżając się do końca, Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale do Tomasza mówi takie słowa w 6 wersecie. Jezus odpowiada Tomaszowi: odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Ja nie wiem, jakiej prawdy w swoim życiu potrzebujesz. Nie wiem, na jaką prawdę w swoim życiu się zamknąłeś. Mam ten komfort, że nie wiem. Ale wiem jedno, że Bóg jest w stanie otworzyć twoje oczy i pokazać ci prawdę. Jeżeli do tej pory patrzyłeś na Boga z perspektywy Ojca swojego, którego tu miałeś na ziemi, a może nie do końca był on takim ojcem wzorowym, w cudzysłowie mówiąc, to Boża jest prawda taka, że nie możesz patrzeć na Boga jako na Ojca przez pryzmat swojego Ojca, którego może nie doświadczyłeś miłości, może nie doświadczyłeś jakiejś realności, bliskości, uczucia, że prawda jest zupełnie inna, że to spojrzenie ogranicza ciebie. I Bóg daje możliwość poznać się jako ojciec. Bóg daje możliwość przytulić się jako do ojca. Czasami my też przez spojrzenie na nasze lata, na to, jak żeśmy byli w jakiś sposób ograniczeni brakiem ojca w domu, brakiem rodziców, brakiem opieki, też w stanie czasami nie jesteśmy wywiązać się z naszego ojcostwa, z opieki nad dziećmi. I powiem wam, że ta prawda w Bożym Słowie, która dotyczy naszego Ojca, tego jaki On jest, w jaki sposób On kocha, miłuje, może powodować, że te braki, które wszystkie miałeś, zaniedbania, które wszystkie w życiu miałeś, w Bogu otworzą ci się oczy i będziesz wartościowym ojcem, będziesz wartościową matką dla swoich dzieci. Jest wiele elementów, gdzie nasze niewłaściwe spojrzenie, spowodowane czasami obciążeniami z poprzednich lat, z lat dzieciństwa, jakimiś stereotypami, jakimiś barierami, ograniczeniami, że poznając Boga, trwając w Jego Słowie, doświadczasz prawdy, która cię wyzwala i niesie ci życie. I kończąc, życzę wam codziennie takiego Boga, którego będziecie mogli doświadczyć w prawdzie i poznaniu, że to, co On ma, naprawdę jest dobre. Że to, co On ma, jest dobre dla mnie, dla ciebie, w przeświadczeniu, że On chce, abyś mógł cieszyć się i radować społecznością z Nim. I żyć w prawdzie, która nie zniewoli ciebie, nie ograniczy ciebie, nie spowoduje tego, że twoje życie będzie zamknięte i wąskie, ale spowoduje to, że będzie w twoim życiu rozwój, że będzie w twoim życiu przemiana, że ludzie, którzy staną na twojej drodze, będą mogli widzieć, że życie z Bogiem powoduje konkretne owoce w twoim życiu. Zostańcie z Bogiem, niech was Bóg błogosławi i tak trwajcie w tym i poznawajcie każdego dnia coraz więcej, coraz bardziej prawdy, która jest dla waszego życia w Bożym Słowie. Amen.